Poranek Wnet trwa, jest godzina 7:30 na naszych zegarach, a my mamy połączenie już z panem Arkadiuszem Mularczykiem, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To na początek komentarz na temat nowego marszałka seniora, Marek Sawicki. To ukłon Prawa i Sprawiedliwości do PSL-u o ewentualną może budowanie wspólnej koalicji?
No być może tak to można czytać, to decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Myślę, że rzeczywiście jest tak, że to jest pewien ukłon w stronę generalnie opozycji, w tym przypadku opozycji, która potencjalnie mogłaby być partnerem co do rozmów koalicyjnych. Więc myślę, że to jest bardzo konstruktywny gest pana prezydenta, ale też wychodzący w mojej ocenie ku przyszłości, dlatego że niezależnie od wyników rozmów potencjalnych koalicyjnych prowadzonych przez pana premiera, czy stworzenia naszego rządu w koalicji, czy też rządu koalicji partii opozycyjnych, niewątpliwie sytuacja na scenie politycznej nie jest przejrzysta, jasna i klarowna. Mamy kilka głównych bloków partyjnych i w mojej ocenie bardzo możliwe są w przyszłości, za rok, dwa, może nawet krócej, pewnego rodzaju jednak zmiany konfiguracji na scenie politycznej w naszym kraju.
Marek Sawicki, bo kilka minut temu był gościem na naszej antenie, całkowicie zaprzeczał jakiejkolwiek możliwości koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Powiedział wręcz, że Mateusz Morawiecki marnuje swój czas i powinien skrócić ten proces formowania nowego rządu, a najlepiej by było, jakby odmówił prezydentowi Andrzejowi Dudzie i nie przyjął misji formowania rządu. Co pan sądzi o tych słowach?
Byłem w ten sposób. Funkcjonuję już niemal 20 lat w polityce. No, trzeba powiedzieć jasno, że bardzo możliwe są różne konfiguracje polityczne, a wydarzenia polityczne zarówno na scenie krajowej, ale też międzynarodowej są często nieprzewidywalne. Więc to, co dzisiaj mówią, deklarują politycy, często może być weryfikowane przez różnego rodzaju wydarzenia wewnętrzne czy też zewnętrzne. I może dochodzić do sytuacji, których nie jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie przewidzieć. I oczywiście mamy dzisiaj świadomość, że ta koalicja potencjalna, którą chce zbudować Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie prosta i łatwa, ale niewątpliwie wykonujemy tutaj zapisy konstytucji, które są określone w sposób jednoznaczny, ponieważ nasza formacja, Prawo i Sprawiedliwość, wygrała wybory i ma prawo do konstruowania koalicji. Natomiast ten prawdziwy test nastąpi po prostu na sali sejmowej, gdzie parlamentarzyści po prostu podejmą w głosowaniu decyzję o takim, a innym kształcie koalicji wyborczej. Czyli to nie wypowiedzi polityków w studiach radiowych, telewizyjnych, ale głosowanie na sali plenarnej, sali obrad Sejmu będzie tym testem na taką, a nie inną koalicję.
Czy nie uważa pan, że to będzie polityczny koniec Mateusza Morawieckiego, że właśnie brak uzyskania wotum zaufania, czy też złożenie i będzie konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego zakończy jego polityczną karierę?
Nie, wręcz przeciwnie, jest to polityk niezwykle doświadczony już po wielu latach byciu premierem. I trzeba powiedzieć to jasno, no, życie polityka, życie polityczne, że tak powiem, toczy się różnymi kolejnami. Raz się wybory wygrywa, raz się wybory przegrywa, raz się rządzi, raz się jest w opozycji. I to jest proces, powiedziałbym, zupełnie naturalny. Widzimy to na przestrzeni lat polskiego życia politycznego, ale też nie tylko. Więc niewątpliwie doświadczenie, które zdobył pan premier Mateusz Morawiecki, jest doświadczeniem no, niezastępowalnym.
Czyli państwo już się pogodzili, że tej większości nie będzie? No bo z kim miała być ta większość? Jeżeli wszyscy deklaratywnie mówią, że nie będziemy tworzyć rządu z Prawem i Sprawiedliwością. Przecież to brakuje 37 aż głosów.
Tak jak już powiedziałem wcześniej, panie redaktor, to sala sejmowa w głosowaniu decyzję podejmie o takim, a innym kształcie koalicji.
Ale kto może państwa poprzeć? Kto może poprzeć Mateusza Morawieckiego?
Pani redaktor, ja nie chcę się bawić dzisiaj w wróżenie z fusów, czy wróżenie z kart.
Nie mam. Ale jak nie, to nie jest chyba wróżenie z fusów. Przecież
kuli,
mają państwo rozmowy, prowadzą państwo rozmowy, widzą państwo potencjalnych
pani tu powinna zaprosić jasnowidza pana Jackowskiego, który pani przewidzi przyszłość, natomiast pani zaprosiła polityka i no, proszę mnie pytać o rzeczy, które są tu i teraz, a nie o przewidywanie przyszłości. Jest pan Mateusz Morawiecki, premier, wyznaczony do misji konstruowania rządu, ma określone terminy wynikające z konstytucji i po prostu dajmy mu czas.
Dajemy mu czas, ale przecież ten czas jest bardzo krótki. Tego czasu nie ma długo. Te rozmowy przecież już toczyły się. Czy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość nie rozmawiało z nikim? Po prostu państwo czekali na decyzję prezydenta i żadne zakulisowe rozmowy się nie toczyły, jeżeli chodzi o przyszły rząd.
Ja ich nie prowadziłem. Nie mam takich kompetencji, uprawnień. Prowadziły je, zakładam, władze naszej formacji. Jak pani wie, pani redaktor, na czele naszej formacji stoi pan prezes Jarosław Kaczyński, który na pewno desygnował właściwe osoby, odpowiednie osoby do prowadzenia takich rozmów. Także ja nie mam tu wiedzy o szczegółach, kulisach tych rozmów. Natomiast tak powiedziałem jeszcze raz.
To inaczej, to z kim Arkadiusz Mularczyk chciałby, żeby Prawo i Sprawiedliwość tworzyło rząd?
Na pewno jest w tym parlamencie możliwość, potencjalna możliwość, ona dzisiaj oczywiście się wydaje trudna, ale jest to możliwe, że parlamentarzyści z, powiedzmy, z formacji, które weszły do Sejmu, takie Konfederacja, czy też część parlamentarzystów z formacji, które są dzisiaj w opozycji, czy były w opozycji, mają bardzo wiele wspólnych założeń programowych, takich jak nasza formacja. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym Sejmie mam bardzo dużo nowych posłów, młodych posłów, posłów, którzy są pierwszą kadencję. To jest dla mnie szósta kadencja w polskim Sejmie. Tak, dziękuję moim wyborcom za zaufanie. I ja widziałem naprawdę już różne historie w tych poszczególnych Sejmach. Chodziły formacje, dzieliły się, łamały, posłowie wędrowali z partii do partii. Partie wchodziły w jednej kadencji, w drugiej już ich nie było. Przypomnę kazus partii Kukiza, partii Nowoczesnej, Palikota. Naprawdę wyobraźnia polityczna często jest no, tak duża, że nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć rozwoju wydarzeń za miesiąc,
i
rok,
tak,
czy za dwa lata.
I tak samo podobnie jest, że chyba nie za bardzo możemy przewidzieć bieg wydarzeń w Strefie Gazy. Mówię oczywiście o Polakach, którzy są w Gazie. Wczoraj odbyło się spotkanie ambasadorów Izraela i Egiptu w Polsce, właśnie w polskim MSZ-cie. Jak wygląda sytuacja, panie ministrze, jeżeli chodzi o ewakuację naszych rodaków ze Strefy Gazy?
Jest to grupa ludzi, która obecnie jest w Strefie Gazy i my po prostu wywieramy presję i prowadzimy dialog z naszymi partnerami, w szczególności tutaj mówię o państwie Izrael, państwie Egipt, ale też prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Palestyny o tym, żeby umożliwić ewakuację Polaków, którzy są w Strefie Gazy. I trzeba powiedzieć jasno, że nie są to łatwe rozmowy, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten proces postępował i trwał, dlatego że no, nie możemy pozwolić na to, żeby nasi obywatele nie uzyskali pomocy. Dlatego też prowadzimy tutaj intensywne rozmowy. Te rozmowy są prowadzone i przez ministra Raua, który jest w kontakcie bieżącym z swoimi partnerami, stroną izraelską i egipską, i ministra Jabłońskiego. I też nasi dyplomaci w krajach sąsiadujących z Izraelem i Palestyną prowadzą intensywne działania w tej sprawie.
Dlaczego te rozmowy nie są łatwe? Przecież to nie jest duża grupa osób. Mówi się o 30 Polaków jedynie.
Tak, ale proszę pamiętać, że ten sam problem dotyczy obywateli praktycznie wszystkich krajów europejskich, ale też krajów, różnych krajów na świecie, którzy chcą ewakuować swoich obywateli. Kraje sąsiednie zamknęły granice i ten proces wydobywania czy ratowania obywateli jest niezwykle trudny, bo następuje tu proces po prostu bardzo ścisłej reglementacji, czy też oceny, jakie to są osoby, czy rzeczywiście mają paszporty naszych krajów. Często są to osoby po dwójnym obywatelstwie, więc tutaj kraje sąsiadujące, w szczególności Egipt, Izrael, no, w sposób bardzo restrykcyjny podchodzą do tych kwestii. Stąd też ta procedura jest taka długa i wymaga tyle czasu i zaangażowania.
Kiedy ewentualnie będziemy mogli spodziewać się tej ewakuacji? Jaki jest termin? Jest jakiś czas?
Robimy co w naszej mocy, można być każdej godziny i każdego dnia, natomiast nie od nas te decyzje zależą. Zależą to od tych krajów, o których właśnie wcześniej powiedziałem. To po ich stronie leży piłka i te kraje są odpowiedzialne za sprawny transport tych osób. Tak powiedziałem, nie dotyczy tylko Polaków, ale setek osób również o innych narodowościach z innych krajów europejskich i krajów światowych.
A gdzie przede wszystkim ci Polacy przebywają? Czy my możemy mówić o jakichś konkretnych skupiskach? Czy oni są w jednym miejscu? Czy oni są rozproszeni?
Pani doktor, tutaj tą wiedzę mają już placówki, dyplomaci, którzy się zajmują procesem, nasz departament konsularny. Ja nie mam już takiej dokładnej wiedzy o tym, jak oni są rozmieszczeni, ale również no, są tutaj głosy czy sygnały od bardzo wielu środowisk. Mamy też Palestyńczyków, którzy mają rodziny w Palestynie, którzy mają polskie obywatelstwo. Jest to proces, który cały czas trwa, na bieżąco dostajemy informacje, przesyłamy je dalej do właściwych komórek w MSZ-cie i departamentów i ambasad i robimy co w naszej mocy, żeby tym ludziom po prostu pomóc.
Jak pan widzi przyszłość tego konfliktu pomiędzy stroną palestyńską a izraelską?
Rzeczywiście istnieje wielka obawa, że ten konflikt może przerodzić się niestety coś większego. Na to mogą wskazywać no, wielkie pierwsze manifestacje w różnych krajach europejskich, gdzie jest poparcie dla Palestyny. Społeczność świata arabskiego jest jednoznacznie po stronie świata, po stronie Palestyny, ale również widzimy tu pewnego rodzaju ruchy również w świecie arabskim, można być antyizraelskie. Więc no, te wydarzenia są rzeczywiście bardzo niepokojące. One mogą zdestabilizować, przecież destabilizowały tam część świata. Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, jako Polska, ale też Unia Europejska, żeby ten konflikt po prostu się nie rozlał na w znacznie szerszym zakresie, obszarze niż jest to na dzień dzisiejszy. Jest to dla nas szczególnie niebezpieczne z uwagi na fakt, że można powiedzieć, że na chwilę obecną już praktycznie świat zapomina, czy też niewiele się mówi w mediach międzynarodowych o sytuacji na Ukrainie, która przecież dla nas jest tak naprawdę kluczowa z punktu naszego bezpieczeństwa. Także no, niewątpliwie jest tak, że świat, który pamiętamy sprzed 2-3 lat, on już bezpowrotnie minął. Jesteśmy już zupełnie w nowej rzeczywistości geopolitycznej, dotyczącej wszystkim kwestii bezpieczeństwa.
Powiedział pan o Ukrainie, o tych relacjach z Ukrainą, to oczywiście zapytam o to, co dzieje się na przejściach granicznych. Mówię o przewoźnikach, którzy od 6 listopada strajkują, którzy blokują przejścia graniczne, między innymi właśnie na granicy z Ukrainą. Tam jest Dorohusk, chyba Korczowa i jeszcze jakieś jedno przejście. Jak tutaj wygląda ta sytuacja? Jak polski MSZ, jak polski rząd chce wesprzeć tych przewoźników? No i jak to wpływa przede wszystkim na relacje polsko-ukraińskie?
No, trzeba powiedzieć jasno, że ta sytuacja, która ma miejsce na granicach, jest no, niezwykle trudna z punktu widzenia naszych przedsiębiorców, naszych firm, naszej gospodarki. Te kolejki, które są nie tylko na granicy ukraińskiej, ale też na granicy polsko-niemieckiej, no, są wynikiem często po prostu restrykcyjnych kontroli związanych z kwestiami wszystkim bezpieczeństwa, ale też no, nielegalnej migracji, która trwa już od dłuższego czasu. Mamy do czynienia tu oczywiście z pewnym procesem takich działań hybrydowych przeciwko Polsce, ale nie tylko wobec Polski, ale też krajów Unii Europejskiej. Ten cały proces migracyjny, który został uruchomiony wiele miesięcy temu, on dzisiaj niewątpliwie ulega pewnemu wzmożeniu. Również sytuacja w Strefie Gazy, kolejni migranci, uchodźcy. To wszystko no, w sposób znaczny spowoduje pewnego rodzaju destabilizację w całej Unii Europejskiej i niewątpliwie ma też wpływ na sytuację na polskich granicach.
Ale przewoźnicy żalą się, przewoźnicy mówią to wyraźnie, że nie mają wsparcia od polskiego rządu, że te zezwolenia, które zostały wstrzymane, wydawanie tych zezwoleń po 24 lutego 2022 roku, po wybuchu tej pełnowymiarowej wojny, wpłynęły na to, że ich praca przestaje być opłacalna, a wsparcia z rządu nie ma takiego, jak powinno być, że państwo nie lobują w Komisji Europejskiej, czy to w Brukseli, żeby takie zezwolenia jednak na nowo wprowadzić. Jaka jest ta relacja z Unią Europejską, z Brukselą?
Ja nie prowadzę tych rozmów z Unią Europejską ani z Brukselą. Chcę zwrócić uwagę, że my po prostu stosujemy wobec Ukrainy pewnego rodzaju zasady, które mają chronić naszą gospodarkę, nasz rynek transportowy. Wydajemy tyle zezwoleń, ile otrzymaliśmy od jakby naszych partnerów. I trzeba powiedzieć jasno, że to są gestie, które oczywiście muszą być na bieżąco rozstrzygane, rozpatrywane w relacjach z Ukrainą, ale też z Unią Europejską. I tutaj Ministerstwo Infrastruktury według mojej wiedzy podejmuje takie działania. Ja tutaj szczegółowych informacji
ale czy MSZ podejmuje jakieś działania, jeżeli chodzi o Ukrainę? Bo Wasyl Zwarycz napisał, ambasador Ukrainy w Polsce, blokowanie dróg przejść granicznych z Polski z Ukrainą w Hrebennym do Rochusku Korczowej przez polskich przewoźników to bolesny cios w plecy Ukrainy, cierpiącej od agresji rosyjskiej. Zagrożone są korytarze solidarnościowe między Ukrainą a Unią Europejską. Apelujemy o zaprzestanie blokady granicy.
Prowadzimy dialog ze stowarzyszeniami przewoźników. Rozumiemy, że oni bronią pewnym sensie swoich interesów. Też musimy pamiętać, że strona ukraińska również wobec Polski nie tak dawno zachowała się nie do końca lojalnie, skarżąc Polskę do organizacji międzynarodowych za blokadę dopuszczenia zboża na rynek polski. No więc mamy sytuację dynamiczną, trwa wojna, która ma wielkie implikacje i konsekwencje dla gospodarek i Polski, i innych krajów europejskich. Jesteśmy świadkami w związku z tym pewnych napięć. Chcę podkreślić, że jako polski rząd robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten temat rozwiązać.
I na koniec raport Lorda Keena, który na forum Rady Europy został przedstawiony. Chodzi o odszkodowania za zniszczenia wojenne, łamanie praw człowieka, a sumptem do jego stworzenia była wcześniejsza rezolucja właśnie autorstwa naszego gościa, Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Co ten raport może zmienić, jeżeli chodzi o reparacje wojenne? Jakie jest jego znaczenie, panie ministrze?
My chcemy stworzyć mechanizm w Radzie Europy do rozwiązania sporów wynikających z konfliktów wojennych. Chcemy stworzyć taką platformę do dialogu pomiędzy krajami, które są członkami Rady Europy, ażeby Rada Europy dała możliwość właśnie rozwiązywania sporów i tych bieżących, ale też historycznych. I żeby stworzyć tu pewną formułę właśnie zachęcania państw do rozwiązywania tych problemów, które wynikają z konfliktów wojennych. Chodzi tu o taki stały mechanizm na forum Rady Europy podejmowania rozmów na temat nierozwiązywanych spraw dotyczących odszkodowań wynikających z konfliktów zbrojnych. I to dotyczy nie tylko oczywiście sprawy Polski i Niemiec, ale też są inne kraje, członkowie Rady Europy, które mają tego typu historyczne czy zadawnione spory. I muszę powiedzieć, że jest to niewątpliwie nasz wkład naszej dyplomacji, też mój osobisty, że po pierwsze przygotowaliśmy ten projekt rezolucji, zebraliśmy odpowiednie podpisy, on został przeprocedowany w komisjach. To jeszcze nie jest uchwała Rady Europy, ale to jest bardzo obiecująca propozycja rezolucji Rady Europy, która potencjalnie dałaby Polsce, ale też innym krajom mechanizm do rozwiązywania sporów właśnie historycznych, tych sporów dotyczących odszkodowań wojennych. Także Lord Keane, brytyjski parlamentarzysta, niewątpliwie stworzył bardzo obiecującą formułę rozwiązania sporów. I jest duża szansa, że Rada Europy jako organizacja już, której nie ma Rosji, będzie taką efektywnym polem, efektywnym miejscem do właśnie rozwiązania tego typu spraw. Przypomnę, że nie tak dawno w Radzie Europy podjęliśmy również szereg rezolucji dotyczących kwestii wojny na Ukrainie, odpowiedzialności, ale również powstał tam rejestr szkód, które będą jakby rejestrowane właśnie na forum Rady Europy w specjalnej komisji, która siedziba jest w Hadze, szkód, które wyrządziła Rosja na Ukrainie. Więc Rada Europy jest organizacją, która dzisiaj, można powiedzieć, wychodzi naprzeciw różnego rodzaju problemom, które niesie współczesny świat. I niewątpliwie ten projekt rezolucji przygotowany przez Lorda Keena z naszej inicjatywy również jest takim elementem wychodzenia naprzeciw tej organizacji z historycznym, ale też bieżącym konfliktom, które wymagają rozwiązania.
A jaka będzie przyszłość reparacji wojennych i tego raportu i całej pana pracy, którą pan wykonuje przez ostatnie lata, jeżeli rząd przejmie Donald Tusk i jeżeli będzie nowa koalicja rządząca? Jak pan myśli, jaka będzie przyszłość tych prac i w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje z reparacjami wojennymi?
Chcę podkreślić, że w ubiegłym roku została podjęta uchwała Sejmu, gdzie wszystkie formacje niemal jednogłośnie opowiedziały się za dochodzeniem reparacji wojennych od Niemiec, ale również od Rosji. I przypomnę, że to była Polska Platforma Obywatelska. I my dzisiaj musimy po prostu kontynuować tę pracę, którą rozpoczęliśmy w tej kadencji Sejmu, która już upływa. Mamy do tego mandat parlamentarny, jest uchwała Sejmu, jest uchwała Rady Ministrów, jest raport o stratach niemieckich, przygotowujemy raport o stratach rosyjskich. Także widzę tu również wielką rolę dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że jest to problematyka wchodząca w zakres spraw międzynarodowych, a tu również pan prezydent ma mandat konstytucyjny, ale również ustawowy do tego, żeby być współkreatorem, czy też kreatorem polityki międzynarodowej, ale niewątpliwie kwestia reparacji od Niemiec, czy też również od przyszłości od Rosji, wchodzi w zakres uprawnień, kompetencji pana prezydenta. Więc ja powiem w ten sposób. Oczywiście z pewnym niepokojem obserwuję różnego rodzaju manewry, uniki, które robi Tusk. Natomiast na gruncie prawa, na gruncie uchwały sejmowej, na gruncie też oczekiwań społecznych, bo nie. Chyba jakby wszyscy wiemy, że zdecydowana większość społeczeństwa popiera tą problematykę reparacji od Niemiec i od Rosji, że myślę, że ciężko będzie Tuskowi tutaj po prostu wycofać się z tego tematu. Znaczy, na to po prostu nie pozwolimy, będziemy podejmować szereg działań i w parlamencie, ale też na arenie międzynarodowej, żeby ten temat dalej był kontynuowany, dlatego że już osiągnęliśmy bardzo dużo i tak naprawdę w mojej ocenie już potrzeba takiej kropki nad i. Mamy projekt rezolucji w Radzie Europy, rozmawiamy też w Kongresie, były bardzo zaawansowane rozmowy w Kongresie amerykańskim, więc w mojej ocenie potrzeba już dzisiaj naprawdę niewiele, żeby zmusić Niemców do tych rozmów, dlatego że ta sprawa Niemcom bardzo szkodzi wizerunkowo i w Europie, i na świecie.
A jeżeli chodzi o stawianie kropki nad i, to wyniki ogólnoukraińskiego badania socjologicznego dotyczące wiedzy i przestrzegania działalności ukraińskiej powstańczej armii i pytanie, które nas w redakcji bardzo zdziwiło, czy państwo powinno wzmóc wysiłki na rzecz popularyzacji historii ukraińskiej powstańczej armii. Ukraińcy w 77% odpowiedzieli, że tak, państwo powinno wzmóc wysiłki na rzecz popularyzacji UPA, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. Jak pan tutaj uważa, czy kropka nad i została postawiona, jeżeli chodzi po pierwsze o te wyniki, no i w kontekście kształtowania świadomości Ukraińców o ukraińskiej powstańczej armii?
To rzeczywiście kolejne wyzwanie dla Polski, dla polskiej dyplomacji. Widzimy, jak trudno, jak ciężko jest przełamywać pewnego rodzaju brak wiedzy historycznej. Ona po części po prostu wynika niestety z tego, że Polska po 1989 roku, gdy już mogła kształtować w sposób wolny, nieskrępowany informacje o swojej historii, mogły powstać publikacje w różnych językach, po prostu trochę abdykowało państwo polskie od tej polityki historycznej. Dzisiaj ponosimy tego konsekwencje właśnie i na kierunku niemieckim, i rosyjskim, ale też ukraińskim. Że...
Ale było 8 lat, panie ministrze, żeby te zaniedbania naprawiać.
Ja rozumiem, no tylko, że wie pani, no... To nie jest tylko sprawa jednego człowieka czy jednego ministra, to jest sprawa polityki całego państwa. I trzeba powiedzieć jasno, że tu również widzę rolę dla instytutów naukowych, uniwersytetów, naukowców, dyplomatów, polityków. I to jest jakby wielki proces polityki państwa, pewnego soft power Polski, które na kierunku niemieckim próbowaliśmy i realizowaliśmy. I oczywiście uważam, że absolutnie trzeba to samo robić na kierunku ukraińskim.
I na koniec zapytam się oczywiście o sprawę, która cały czas nas nurtuje. Sprawa ekshumacji. Do tej pory udało się kilku dosłownie organizacjom uzyskać taką zgodę. Z czego to wynika? Czy państwo polskie za mało się stara w tym zakresie? Czy naprawdę jest jakiś gigantyczny opór ze strony ukraińskiej władzy?
Ja się bezpośrednio tym tematem nie zajmowałem, ale obserwując jakby działania tutaj instytucji, które tym tematem się zajmowały, no było widać oczywiście, że jest wielki opór po stronie Ukrainy. Zresztą no, wystarczy przekroczyć granicę, pojechać z Lwowa, Kijowa, ale też do wielu innych miejscowości, gdzie mamy kult po prostu Bandery, kult UPA i to jest dzisiaj wyzwanie nie tylko dla nas, ale też dla polityków na Ukrainie, gdzie wiedza, świadomość historyczna jest bardzo niewielka. Ja prowadziłem rozmowy z kolegami parlamentarzystami z Ukrainy. Część z nich oczywiście ma wiedzę, ci wykształceni, ci, którzy znają historię, ale na Ukrainie absolutnie dzisiaj nie ma chęci, woli politycznej do tego, żeby ten temat zgłębiać i można powiedzieć, jest to wielkie wyzwanie dla naszych instytucji, naszych polityków, żeby po prostu spokojnie, w sposób bardzo rzeczowy argumentować, że jest to sprawa, która musi być w relacjach polsko-ukraińskich uregulowana, która musi w pewien sposób być przepracowana po to, żebyśmy mogli budować te relacje na prawdzie i na prawdzie przede wszystkim historycznej. Dlatego to idzie niezwykle wolno, jest to proces żmudny, ale on musi być prowadzony, jeżeli chcemy te relacje rzeczywiście zbudować na fundamencie jakiejś historycznej prawdy. To jest konieczne.
Powiedział pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, życzymy miłego dnia. A my zakończymy pierwszą godzinę Poranka Wnet utworem Skaldów Czarodzieje i słyszymy się już po godzinie 8:00.